kim jest Jezus? To pytanie, na które od 2000 lat próbują odpowiedzieć filozofowie, duchowni, agnostycy, wierzący, niewierzący, przedstawiciele różnych religii, różnych wyznań. To pytanie, które nikogo nie pozostawia obojętnym. I prawda jest taka, że odpowiedź na to pytanie definiuje całe nasze życie. Nie ma pytania, które by tak definiowało nie tylko to, kim jesteśmy, czy odpowiedź na to pytanie, ale też odpowiedź na to pytanie definiuje to, w jaką stronę pójdziemy, jak będziemy żyć, co będzie dla nas najważniejsze, czym się będziemy kierować w życiu. Kim jest Jezus? Na przestrzeni wieków mówiono o nim na różne sposoby. Judaizm odrzucał Jezusa jako fałszywego Mesjasza, uznając, że Bóg nie może się wcielić, że Bóg nie może stać się człowiekiem. To po prostu jest niemożliwe i nie ma takiej możliwości, więc odrzucono Jezusa jako Mesjasza. Islam definiował i definiuje Jezusa jako posłańca Boga, proroka, ale tylko proroka, do tego mniejszego niż Mahomet. W łonie samego chrześcijaństwa od samego początku toczono dyskusję na temat tego, kim Jezus naprawdę był. Od przekonania, że był Bogiem, poprzez stwierdzenie, że był najwyższym stworzeniem Boga, ale nie był równym Bogu, to była również część dyskusji Kościoła, aż po teorię, że Jezus był człowiekiem, którego Bóg usynowił, adoptował i przez to nazywany był Synem Bożym, ale tak naprawdę był człowiekiem. Historycy pierwszych wieków nie kwestionowali jego istnienia, pisząc o nim, tak jak Józef Flawiusz, Jezus był człowiekiem mądrym, czynił rzeczy niezwykłe. Filozofowie, myśliciele, politycy, ludzie kultury mówili o nim różnie. Baruch Spinoza, filozof, mówił tak. Jezus miał wyjątkowe poznanie Boga, ale nie był Bogiem wcielonym. Jezus był niezwykłym człowiekiem, ale tylko człowiekiem. Ernest Renan, XIX-wieczny badacz religii. Jeśli życie i śmierć Sokratesa są życiem i śmiercią mędrca, to życie i śmierć Jezusa są życiem i śmiercią Boga. Zdziwicie się, a to Jan Jakub Rousseau, czołowy przedstawiciel oświecenia. Znam ludzi, powiedział Napoleon Bonaparte, Jezus Chrystus nie był tylko człowiekiem. Jezus nie był Bogiem, był postacią mityczno-historyczną, wokół której zbudowano religię. To już Christopher Hitchens, jeden ze współczesnych dzisiaj przeciwników czy zwolenników przeciwników chrześcijaństwa. Jezus jest dla mnie jednym z największych nauczycieli ludzkości, Mahatma Gandhi. I wreszcie zagorzały wróg chrześcijaństwa, ale nie samego Jezusa, Fryderyk Nietzsche, który powiedział, był tylko jeden chrześcijanin i on umarł na krzyżu. A zatem kim jest Jezus? Ktoś kiedyś powiedział, że cały ten dylemat, całą tę opowieść o Jezusie, te pytania odnośnie Jezusa można sprowadzić do trzech możliwości. Jezus albo był kłamcą, w tym, co twierdził, w tym, co mówił, był oszustem, był zwodzicielem, szarlatanem, mówił rzeczy o sobie, które nie były prawdą, ale które później inni o nim opowiadali po to, żeby zyskać status, miejsce, pieniądze, władzę. Druga opcja to to, że Jezus może nie był kłamcą, był po prostu wariatem, był szaleńcem, był schizofrenikiem, był człowiekiem, był obłąkanym nauczycielem, który miał, mówiąc kolokwialnie, nierówno pod sufitem, którym się przewidywały rzeczy i on po prostu był takim kimś, takim dziwakiem, na którym nie trzeba się więcej zastanawiać. Trzecia opcja to to, że Jezus był Bogiem. Czyli, że naprawdę był tym, kim mówił, że był. Synem Boga, który przyszedł w ciele, narodził się z kobiety, z dziewicy w małym miasteczku Betlejem po to, żeby zbawić ludzi i przywrócić ich do właściwej relacji z Bogiem Ojcem i sobą nawzajem i żeby swoją osobą zapoczątkować Boże Królestwo na tej ziemi, zanim powtórnie powróci. Jeżeli rację mają ewangeliści i inni autorzy pism Nowego Testamentu, to odpowiedź na to pytanie, kim jest Jezus, tak jak już powiedzieliśmy, zdefiniuje nie tylko kierunek naszego życia, ale również życie po życiu, jeżeli takowe istnieje. Czytając ich relacje, relacje ewangelistów, mamy ich czterech, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, czytając ich relacje na temat życia i nauczania Jezusa, Te relacje nazywamy z greckiego słowa ewangelion, czyli ewangelia, czyli dobra nowina, dobra wiadomość, w przeciwieństwie do złych wiadomości, do świata złych wiadomości. Ewangeliści napisali dobrą wiadomość w ich przekonaniu i tak nazwał też te opowieści Kościół. Widzimy, że nawet dla grona jego najbliższych uczniów długo nie było jasne, kim jest Jezus. Zmagali się z jego obrazem, z tym, co robił, z tym, co mówił, z tym, czego nauczał. Był tak trudną postacią do pojęcia dla nich, a przecież byli z nim, spędzali z nim czas, jedli z nim, byli z nim w jednym domu, widzieli wszystko, co robił, widzieli wszystkie cuda, słyszeli jego nauczania, a i tak nie mogli pojąć do końca, kim on tak naprawdę był. Jeden z nich, Marek, najprawdopodobniej spisywał relacje Szymona Piotra w Rzymie. Jednego z najbliższych uczniów Jezusa, wokół tego właśnie pytania, kim jest Jezus, Marek zbudował całą swoją Ewangelię, którą będziemy poznawać przez następne tygodnie, aż do Wielkanocy. I będziemy przyglądać się i czytać tę Ewangelię razem. Mamy też parafrazę Ewangelii Marka, Eugene'a Petersona, którą bardzo, bardzo serdecznie polecam. The Message, można ją kupić też w sklepie Sharon. I bardzo ją polecam do tego, żeby w taki współczesny sposób złapać. To nie jest natchniony tekst, ale to jest tekst, który pomaga trochę lepiej zrozumieć ten tekst sprzed 2000 lat. I Marek, budując swoją Ewangelię wokół tego pytania, kim jest Jezus, mam wrażenie, jak gdyby on wiedział dobrze, że po pierwsze wiedział, dla kogo pisał, bo pisał dla ludzi w Rzymie, którzy zadawali sobie to pytanie, ale tak jakby jestem przekonany, że Bóg przez niego proroczo wypowiedział to słowo, czy umieścił to pytanie na kartach Ewangelii, wiedząc, że 2000 lat później my również będziemy ciągle zadawali sobie to pytanie i będziemy próbowali dojść do tego, kim on naprawdę jest. Wydaje się więc właściwe, żeby szukając odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus, przyjrzeć się Ewangelii Marka i razem z jego bohaterami wspólnie na te pytania próbować odpowiedzieć. Ale jest jeszcze jeden powód, może mniej ważny, choć myślę sobie dla nas dzisiaj w Tomaszowie bardzo ważny. Otóż my dzisiaj znajdujemy się w szczególnym momencie historii naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej to. 20 lat temu, 6 października 2006 roku, społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie Mazowieckim została oficjalnie zarejestrowana w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych, dział A, pozycja 24. Pamiętam, jak trzymałem ten dokument, nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje. Pastor przełożony Rafał Piekarski, starszy kościoła Daniel Wawrzyniak, starszy kościoła John Crozier. Pamiętam, patrzyłem na to i myślałem sobie, co tu się tak naprawdę wyprawia. To nie była moje pragnienie, to nie były moje plany na życie, nie wiedziałem, że to się stanie. Nawet nie myślałem sobie, że będę kiedykolwiek, w jakimkolwiek miejscu funkcjonował jako osoba w jakimś, nie wiem, przywództwie kościoła. Już zapomnijmy nawet o tym. Otrzymałem ten papier rzeczywiście 20 lat temu. Niby nic, bo Kościół już się zaczął, on żył i papier nie definiuje Kościoła, a jednak wyznacza pewną cezurę. Nadaje znaczenie temu, że to już nie jest tylko grupa spotykających się ludzi, ale to jest coś więcej. Również 20 lat temu na ulicy Jerozolimskiej było pewne kino. I w tym kinie pokazywano różne filmy. Wtedy, w tym czasie, już w 2006 roku, już nic nie pokazywano, bo kino było zrujnowane i brzydkie. Ale wtedy, w 2006 roku, tutaj w Tomaszowie, za cenę 3-pokojowego mieszkania tomaszowskiego kupiliśmy, my jako Fundacja ProEM, kupiliśmy budynek, który stał się siedzibą społeczności chrześcijańskiej Tomy. Większości z nas w tym czasie nawet nie było nawet częścią kościoła, niektórych z nas nie było na świecie. A Pan Bóg postanowił przeprowadzić nas do Tomaszowa, dał nam miejsce, zawiązał swoje grono swoich naśladowców i dzisiaj, 20 lat później, jesteśmy jedną misją w 3 miastach, która dzięki Bożej łasce co niedziela na nabożeństwach gromadzi około 347 osób w Tomaszowie Mazowieckim, w Łodzi i w Piotrkowie. I to nie jest opowieść o mnie, o tobie, o nas. To jest opowieść o Bogu. Ale faktem jest, że Bóg przez te 20 lat w jakiś szczególny sposób przychylnie spojrzał swoim wzrokiem na to miejsce. i po jednej, po drugiej, po trzeciej osobie pozbierał nas i stworzył z nas wspólnotę Jego naśladowców. Jeżeli dobrze liczę, to w ciągu ostatnich 20 lat ochrzciliśmy ponad 300 osób. 300 osób, które nie znało Jezusa, a dzisiaj może jest częścią Jego Kościoła. Tu w Polsce i na ziemi te losy potoczyły się różnie, ale faktem jest, że Bóg dzięki swojej łasce pozwolił nam tutaj być i dlatego zasadnym jest to, że dzisiaj po 20 latach jako Kościół Jezusa Chrystusa powinniśmy sobie znowu odpowiedzieć na to samo pytanie. My jako Kościół i każdy z nas osobna. Kim jest Jezus? Kim jest Jezus Chrystus? I to będziemy próbowali robić. A zaraz na początku swojej służby Jezusa spotykamy nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Czytamy, że kiedy przechodził brzegiem jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieć. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich: chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za nim. A po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi, naprawiali sieci. Jezus, nie zwlekając, wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swego ojca Zebedeusza oraz wynajętych robotników i poszli za nim. Scenę powołania uczniów przez Jezusa każdy z ewangelistów odnotowuje w swojej opowieści. Ale tak naprawdę trzech z nich, opowieść Marka jest bardzo podobna do opowieści Mateusza, ale trzech z nich robi to troszeczkę inaczej, podkreślając inny aspekt tego, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. U Jana ta akcja dzieje się najpierw nad Jordanem. I inicjatorem całej sytuacji jest Jan Chrzciciel, który wskazując na Jezusa, stojąc z Andrzejem i jeszcze jednym uczniem, którego z imienia nie znamy, Jan wskazując na Jezusa mówi, znacie te słowa, oto Baranek Boży. I w tym momencie oni decydują się iść za nim. Andrzej biegnie do domu i mówi do swojego brata Szymona, znaleźliśmy Mesjasza. I Piotr idzie za Jezusem. U Łukasza akcja dzieje się nad Jeziorem Galilejskim, ale Jezus siedzi w łodzi Szymona Piotra i naucza. A potem ma miejsce cudowny połów ryb, który skłania Szymona do tego, żeby patrząc na to, co wydarzyło się na jego oczach, na słowo Jezusa, rzucić się do stóp tego kogoś, kogo widzi. I on jako pobożny Żyd, jeżeli rzucał się do stóp drugiego, to wiedział, że to nie może być człowiek, to musi być Bóg. I mówi, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. A Jezus mówi do niego, nie bój się, odtąd ludzi łowić będziesz. U Marka zaś, podobnie jak u Mateusza, akcja też się dzieje nad Jeziorem Galilejskim, ale Jezus spotyka braci Andrzeja i Szymona, a potem Jakuba i Jana w miejscu ich pracy. I to Jezus jest tym, który sam inicjuje to spotkanie. I to Jezus w tej opowieści mówi, chodź za mną, chodźcie, a ja was uczynię rybakami ludzi. Peterson pisze, parafrazuje to mówiąc, łowiliście płotki i okonie, a będziecie łowić mężczyzn i kobiety. I oni natychmiast porzucając dwie najcenniejsze rzeczy, które definiowały ich życie. Pierwszą z nich jest praca. Praca była tym, co nadawało sens ich życiu, to było to, jak ich postrzegano, byli rybakami, a to nadawało konkretny status społeczny albo nie. Oraz rodzina. Zostawiają za sobą to, co ich określało, praca i to, co ich określało, czyli rodzina. I idąc za Jezusem, dają znak, że od tej pory ani praca, ani nawet ich pochodzenie, rodzina, status społeczny, żadna z tych rzeczy nie będzie już więcej definiować ich życia. Odtąd najważniejszą postacią ich życia staje się osoba Jezusa Chrystusa. Za nim idą, Jego decydują się naśladować i za nim ruszają w drogę. I w tych trzech obrazach nie ma żadnej sprzeczności. To raczej pewien dopełniający się obraz powołania, w którym każdy z ewangelistów podkreśla inny aspekt. Jan kładzie nacisk na rozpoznanie w Jezusie Mesjasza. Łukasz, który pisze głównie do pogan, podkreśla potrzebę osobistego nawrócenia, ale Marek daje nam do zrozumienia, że droga za Jezusem zaczyna się od pójścia za Nim i zostawienia za sobą tego, co najważniejsze. To radykalne wezwanie. Marek jest, wiecie, krótko. U niego akcja goni akcję, rzeczy dzieją się bardzo szybko. Marek nie zostawia dużo miejsca na nauczanie. Marek operuje obrazami, historiami i Marek chce nam powiedzieć bardzo jasno. Byli, Jezus powiedział, oni natychmiast zostawili, bo okazało się, że jest coś ważniejszy niż ich praca. Jest coś ważniejszy nawet niż ich rodzina. Jeżeli Jan pokazuje, jak człowiek znajduje Jezusa, a Łukasz pokazuje, jak człowiek, który znajduje Jezusa, uznaje swoją grzeszność w wyniku spotkania z Jezusem, to Marek pokazuje nam, jak człowiek zostawia wszystko, co go definiuje, wszystko, co dla niego najważniejsze i decyduje się bezkompromisowo iść za Jezusem. Innymi słowy, Marek zaczyna swoją opowieść o Jezusie od obrazu tego radykalnego pójścia za Nim, jako odpowiedzi na Jego powołanie. Jak gdyby zapraszając nas do tego samego, abyśmy dzisiaj 2000 lat później, czytając te słowa, zostawili pracę, zostawili rodzinę. Niekoniecznie zapraszać nas do tego, żebyśmy teraz zostawili już naszą robotę i zostawili nasze rodziny, ale żebyśmy uznali, że jest ktoś w naszym życiu, kto jest ważniejszy niż nasza lojalność wobec pracy i nawet niż nasza lojalność wobec rodziny. Jeżeli w grę wchodzą najważniejsze pytania naszego życia. I to nie praca ma zdefiniować to, kim będę i jak będę żył i jak będę postępował. I to nie rodzina, jakkolwiek najcudowniejsza, da mi odpowiedzi na wszystkie pytania mojego życia i to ona będzie definiować to, jak będę żył, bo członkowie naszych rodzin również mogą się mylić. Albo mogą nawet ciągnąć nas w niewłaściwym kierunku. I nie chodzi o to, żeby ich zostawiać, ale chodzi o to, komu, kto stanie się centrum mojego życia. Kto będzie tym, który będzie wyznaczał kierunek mojej drogi? I Marek bez dwóch zdań daje, zanim jeszcze odpowie na pytanie, kim jest, my jeszcze nie wiemy. Marek wie, bo mówi to na samym początku, nazywa to, ale później w tej opowieści oni jeszcze nie wiedzą. I Marek to chce nam pokazać, że oni jeszcze nie wiedzą, kim on jest, ale widzą go i idą za nim. Nie mają wszystkich odpowiedzi. A jak się okaże później w tej historii, mają mnóstwo wątpliwości, mają mnóstwo nietrafionych przekonań, mają mnóstwo rzeczy, głupich rzeczy, które mówią na jego temat, na swój temat, mają wiele słabości, mają wiele też takiej małości. Kłócą się o to, kto ma być większy, kto komu ma służyć, kto będzie rządził. To ich zaprząta, ale jednak, to nie przeszkadza im spojrzeć na tego, który mówi, chodź za mną. I powiedzieć, okej, nie wiem, nie rozumiem, nie ogarniam, nie umiem, ale pójdę. I Marek pokazuje nam, że chrześcijaństwo nie jest zawieszone na ideach. Chrześcijaństwo nie jest zawieszone na zasadach. Chrześcijaństwo nie opiera się na filozofii. Chrześcijaństwo to nie jest jakieś nudne moralizatorstwo. To nie jest zestaw zasad, który my musimy odhaczać i sprawdzać za każdym razem, do którego musimy się przymierzać. Chrześcijaństwo zaczyna się i kończy się na osobie Jezusa. Jeżeli Jezus był kłamcą albo szarlatanem, albo wariatem, to nasza wiara, wiara tych z nas, którzy poszliśmy za Jezusem, nie ma żadnego sensu. Możemy się spakować i iść do domu i zacząć robić coś innego, bo tracimy czas. I nie dlatego, że chrześcijaństwo nie mówi o dobrych rzeczach. Mówi. I nie dlatego, że życie według chrześcijańskich zasad jest lepsze. Jest lepsze. Ale nie ma to znaczenia, jeżeli nie ma tam osoby Jezusa. I chrześcijaństwo, to musimy to sobie powiedzieć od samego początku Ewangelii Marka, zaczyna się i kończy się na osobie Jezusa Chrystusa i w całości jest na nim założone, zawieszone. To jest odpowiedzialność wobec i to jest pójście za osobą, a nie za ideą, za osobą, a nie za filozofią, za osobą, a nie za moralnością. To jest kolosalna różnica. I wiem, że jestem przekonany o tym, że wszyscy to rozumiecie. Dopóki możemy latami studiować teologię, możemy znać wszystkie nurty chrześcijaństwa, być w kościele, wiedzieć o Jezusie wszystko, ale dopóki nie pójdziemy za Jezusem, dopóki nie zostawimy za sobą wszystkiego, co do tej pory definiowało nasze życie i nie pozwolimy się Jemu poprowadzić i Jemu zdefiniować to, co jest ważne i najważniejsze w życiu, dopóty pozostaniemy obserwatorami Jezusa, być może nawet Jego fanami, a może nawet będziemy Go mieli jako przyjaciela, znajomego na Facebooku. Ale nie będziemy Jego naśladowcami, nie będziemy Jego uczniami. Dlatego odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus? Tę odpowiedź można znaleźć tylko w osobistym pójściu za Nim i przyglądaniu się temu, co robi, czego naucza i do jakiego życia zaprasza Cię każdego dnia. I tak było w przypadku Izy. Izy, która dorastała w rodzinie pełnej przemocy, strachu i poczucia odrzucenia. Pomimo tego gdzieś w jej sercu tliła się wiara, że Bóg gdzieś istnieje. Nie wie gdzie, nie wie jak, ale gdzieś musi być. Próbowała się do Niego zbliżyć, ale czuła się niegodna i zbyt poraniona, żeby Go szukać. Być może to również jest Twoja historia. Po rozpadzie drugiego małżeństwa przy życiu trzymały ją dzieci oraz jakieś dziwne przeczucie, że nie jest zupełnie sama, że jest Bóg, który się troszczy o nią pomimo wszystko. Jak sama mówi, otuchy dodawały mi słowa z Biblii, które kiedyś, kiedy gdzieś usłyszałam, że ptaki nie sieją, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak dobry Bóg je karmi. Słowa z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Uwierzyłam wtedy, że skoro On troszczy się o ptaki, to może i mnie nie zabraknie chleba. Zaczęłam sięgać po Pismo Święte, słuchałam chrześcijańskich audiobooków, konferencji online. Słowo Boże powoli koiło mój lęk, porządkowało myśli, przywracało nadzieję. W końcu na mojej drodze pojawiła się wspólnota chrześcijańska, najpierw na Puławskiej w Warszawie, dziś od dłuższego czasu na Lipowej w Łodzi. Dobrzy, życzliwi, troskliwi ludzie, którzy przyjęli mnie bez oceniania. Dzięki temu zrozumiałam, kim naprawdę jestem. Dzieckiem samego Boga. I zrozumiałam też, że Jezus umarł za moje grzechy, również za moje słabości, błędy, niewłaściwe wybory. I to był dla mnie moment prawdy. Dotarło do mnie, że za życiowe porażki, które mnie spotkały, nie byli odpowiedzialni wyłącznie inni, których wcześniej obwiniałam za wszystko. Ja także ponosiłam odpowiedzialność przez swoje grzechy, zranienia, brak zaufania. To zrozumienie nie przyniosło potępienia, ale wolność. Przestałam uciekać od prawdy o sobie, a zaczęłam oddawać ją Bogu. To jest to, co się wydarza. Kiedy spotykasz żywego Boga, żywego Jezusa, nie ideę, nie zasady, ale Boga, który ma o ciebie staranie i przez ludzi wokół, i przez swoje słowo, i przez swojego ducha cię przemienia. Z kolei Michał wychował się w rodzinie, w której wiara ograniczała się do chodzenia do kościoła kilka razy do roku, głównie w święta. Dość wcześnie w jego życie wkradł się alkohol. W wieku 40 lat trafił na ulicę jako bezdomny. Korzystając z pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poznał Monikę z naszej wspólnoty w Łodzi. Powiedział tak, nie była dla mnie tylko pracownikiem socjalnym, oprócz konkretnej pomocy zaczęła ze mną rozmawiać o tym, że wciąż mogę stanąć na nogi i zacząć życie od nowa. Mówiła mi, że jest ktoś, komu naprawdę na mnie zależy, że jest nim Bóg, który może mi pomóc. Rozmawialiśmy o Bogu, o Piśmie Świętym. Monika zaprosiła mnie do świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności działającej przy kościele na ulicy Lipowej. To właśnie tam zrobiłem pierwszy krok ze świetlicy na niedzielne nabożeństwo. Na ulicy Lipowej, społeczność chrześcijańska, Tomy. I wtedy zaczęła rodzić się we mnie nadzieja, że Jezus naprawdę może zmienić moje życie. Może, Michał. I cieszymy się, że tu jesteś z nami dzisiaj. Dla Arlety pierwsze spotkanie z żywym Bogiem miało miejsce, kiedy poznała swojego męża, który opowiadał jej o budowaniu osobistej relacji z Jezusem. W tamtym czasie nie była na to gotowa, miała w sobie bunt, ale z czasem pod wpływem, jak to mówi, codziennych problemów zaczęliśmy oddalać się od Boga, a w konsekwencji także od siebie nawzajem. W 2024 roku podczas Adwentu w Arlecie pojawiła się silna potrzeba czytania Pisma Świętego. Chciałam, mówi sama, chciałam lepiej przygotować się do Bożego Narodzenia. za nami, dosłownie przed chwilą, można by powiedzieć, tak jak my przez ten ostatni miesiąc i głębiej przeżyć ten czas. Zaczęłam oglądać nabożeństwa online, o których kiedyś wspominał jej mąż. Zaczęłam odkrywać Boga na nowo, a Jezus Chrystus coraz częściej gościł w naszych rozmowach podczas jednego z nabożeństw. Usłyszałam kazanie, które utwierdziło mnie w przekonaniu o potrzebie przyjęcia chrztu. I ten dzień był szczególny również dlatego, że mój mąż postanowił powrócić do relacji z Chrystusem, którą wcześniej zaniedbał. Chcecie rozmawiać o religii? To nie jest religia. To jest żywy Bóg, który przemienia życie pojedynczych osób, małżeństw, rodzin i całych społeczności. Arleta, cieszymy się, że jesteś. Iza, cieszymy się, że jesteś z nami dzisiaj. A Maja, pomimo tego, że nigdy nie traktowała Boga jako osoby, która może mieć realny wpływ na jej życie, w 2018 roku przyjęła propozycję, aby, uwaga, w widowisku Podróż do Betlejem w Zakościelu zagrać Marię. I to właśnie wtedy, odgrywając tę rolę, zaczęła zastanawiać się nad tym, czy gdyby w jej życiu taka sytuacja miała miejsce, czy znalazłaby w sobie taką wiarę. Niestety podczas przedstawienia, złamała nogę. Jedyna aktorka nasza, która złamała nogę. Ale rok później trafiłam na wieczór uwielbienia i jak sama mówi, doświadczyła, cytat, co to znaczy być w miłości Boga? Wiedziałam, że ta miłość nie może być udawana i nie potrafiłam jej wytłumaczyć. Szukała jej w rozmowach z ludźmi, szukała w wydarzeniach, nabożeństwach, w internecie. Cytat, mimo każdego trudnego doświadczenia wiem, że Bóg mnie wspiera i troszczy się o moje życie. Maja przeżyła bardzo trudny rok. W tym roku straciła oboje rodziców. Kiedy po śmierci rodziców wszystko wydawało mi się bez sensu, musiałam powrócić do domu rodzinnego mimo chęci wyjazdu na studia w większym mieście. Teraz widzę, że moje pozostanie tutaj doprowadziło mnie do znalezienia go właśnie w tym kościele. Wierzę, że Bóg umarł za moje grzechy, wybaczył mi wszystkie błędy. Nazywam go Twoim Panem i Zbawicielem, dlatego chcę iść Jego drogą dzisiaj. Chcę przyjąć chrzest na znak mojego posłuszeństwa Jezusowi. Maja, cieszymy się, że jesteś. I to zdanie, ostatnie zdanie, te dwa, trzy ostatnie zdania tak naprawdę są charakterystyczne dla całej czwórki. Bo to właśnie te osoby będą dziś na znak swojej wiary przyjmować chrzest. Tak jak 2000 lat temu, tak teraz oni wyruszają w drogę za Jezusem, odpowiadając na Jego zaproszenie, wyznając swoją wiarę w to, kim On jest i poprzez swoją postawę zapraszają też innych, żeby zrobić to samo, nie tylko przez mówienie, ale przez swoją postawę i mówią, nie musisz już czekać, nie musisz wszystkiego wiedzieć. Oni też wszystkiego nie wiedzą, ale wiedzą, kto wyciągnął do nich rękę. I to wcale nie chodzi o ludzi, ale o żywego, prawdziwego Boga, który mówi, chodź za mną. I dlatego w społeczności chrześcijańskiej to my powtarzamy to i mówimy o tym, że zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia co? Wszystko. Nie dlatego, że zmienia wszystkie okoliczności Twojego życia, ale zmienia wszystko to, jak żyjesz, jak myślisz, jak patrzysz na życie. Dlatego, kiedy zostawisz to, co dziś dla Ciebie najważniejsze i wyruszysz w drogę za Jezusem, On nada Twojemu życiu nowy, wieczny cel. Bo w tym życiu już nie chodzi o Ciebie i już nie chodzi tylko o chodzenie za Jezusem, ale Jezus powiedział do swoich uczniów, chodźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. Sprawię, że będziecie swoim życiem, swoim świadectwem, swoją postawą opowiadać innym o mnie. I dzisiaj dokładnie to będzie działo się na naszych oczach. Swoją postawą te cztery osoby będą opowiadać o tym, co Jezus uczynił w ich życiu i zapraszać Ciebie, każdego z nas, kto jeszcze tej decyzji nie podjął, żebyś nie zwlekał, a żebyś poszedł za Nim, tak jak oni poszli za Nim. A z takiego grona ludzi, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, tworzy się Kościół. Przepraszam. To właśnie z uczniów Jezusa tworzy się Kościół, a nie na odwrót. I powstaje lokalna wspólnota, taka jak nasza. W Ewangelii Marka w tym pierwszym rozdziale czytamy, że Jezus nie zwlekając wezwał. To greckie słowo eklezen pochodzi od słowa kaleo, które oznacza wezwać, powołać, wywołać. I z tego samego słowa kaleo pochodzi słowo eklezja, które kiedyś czytaliśmy tu i powtarzaliśmy i uczyliśmy się o tym, co to jest eklezja, czyli społeczność, czyli kościół, czyli wspólnota wywołanych, zaproszonych, tych, którzy zostali wywołani z tego świata, którzy odpowiedzieli na wezwanie i poszli. I oni stworzyli, wszędzie gdzie się pojawili, mniejsze, większe, lokalne wspólnoty, takie jak nasza, nieidealne, niedoskonałe, pełne różnego rodzaju trudności, grzechów, napięć między nami, ale ciągle patrzącymi na tego samego Boga i tego samego Jezusa w mocy tego samego Ducha, idący po to, żeby spotkać się pewnego dnia z tym samym Ojcem w niebie. I tak właśnie powstała społeczność chrześcijańska Tomy. Nie z powodu jakiejś fantazji, mani wielkości, pragnienia zdobywania czegokolwiek, ale z powodu tego, aby jeszcze jedną osobę sięgnąć dla Jezusa. W tym roku tematem przewodnim Fundacji ProEM będzie w drodze. Mam nadzieję, że pan dyrektor mi wybaczy, że to ja dzisiaj powiedziałem to jako pierwszy przed naszym zgromadzeniem, ale pozwoliłem sobie, wiem, że za jego zgodą mogę to powiedzieć, bo to w drodze najbardziej, wydaje mi się, doskonale definiuje też nas jako Kościół i myślę, że przychodzi czas, żebyśmy my też znowu zaczęli myśleć o sobie jako Kościół w drodze. Jezus mówił o sobie, że On jest drogą. Uczniowie Jezusa byli nazywani zwolennikami drogi, a my dziś przypomnieliśmy sobie, że Jezus zaprasza wszystkich do tego, aby wyruszyć w drogę za Nim. I my chcemy nie tylko rozmawiać o tym, jak indywidualnie iść za Jezusem w drogę, ale jak wspólnie jako Kościół ruszyć w drogę. I wydaje mi się, że bycie w drodze jest taką naturalną przestrzenią dla tych, którzy postanowili pójść za Jezusem jako wywołani z tego świata, chcą innym o tym Jezusie opowiadać. Więc co to oznacza dla nas, poza fajnym hasłem? Jest takie słynne hasło olimpijczyków, które brzmi szybciej, wyżej, silniej. Ono wyraża tą ideę nieustannego przekraczania własnych granic, nie tylko w sporcie, ale też w osobistym rozwoju człowieka. I ja pozwoliłem sobie zmienić trochę te słowa i chciałbym zaproponować dla nas, jako dla społeczności dzisiaj, w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie i tam, dokąd jeszcze Pan Bóg nas pośle, żebyśmy mogli zacząć myśleć o sobie jako Kościół w drodze w oparciu o 5 słów, które będą nas określały. Po pierwsze, dalej. Kościół w drodze to Kościół, który idzie dalej. Dalej to znaczy, że nie wystarczy nam to, co mamy. Nie dlatego, że jesteśmy zachłanni, ale dlatego, że wierzymy, że dalej są ludzie, którzy Jezusa nie znają. Co znaczy to dalej? Opoczno? Rawa? Tadżykistan? Zimbabwe? Użgorod? Miejsca, w których jeszcze nawet nie wiemy o nich, że istnieją? Chcemy iść dalej i chcemy wyposażać dalej każdego, kto zdecyduje się być może wyjechać na misję z tej społeczności. Być może pojechać do kraju, powiedzieć, Pan Bóg powołuje mnie tam. I tam może nie będzie społeczności chrześcijańskiej Tomy, ale będę ja, naśladowca Chrystusa, który z tej społeczności się wywodzi. Niech tak będzie. Kościół w drodze to Kościół dalej. Po drugie, Kościół w drodze to Kościół szerzej. Szerzej to znaczy, że chcemy sięgnąć ludzi, których jeszcze nie sięgnęliśmy. Craig Groeschel powiedział kiedyś, jeżeli chcesz sięgnąć ludzi, których nikt nie sięga, musisz robić rzeczy, których nikt nie robi. I dlatego od jakiegoś czasu w Fundacji ProEM na przykład zaczęliśmy robić obóz dla motokrosowców. Widzicie, że nikt w naszym kraju nie myśli o ludziach, którzy są zafascynowani motokrosem? I byśmy powiedzieli, a co tam szukać? Gdzie tam szukać Jezusa wśród motokrosowców? Oni mają inne rzeczy na głowie. Zdziwilibyście się, jak ludzie, którzy są zafascynowani motokrosem, potrafią odpowiadać na wezwanie Ewangelii. I to jest tylko jeden z przykładów. Kto w Łodzi jeszcze 2 lata, 3 lata temu myślał o tym, że będziemy wychodzić do osób z bezdomnością, w kryzysie bezdomności? Świetlica dla bezdomnych? Pamiętam, jak ktoś kiedyś przyszedł do mnie, powiedział, Rafał, musimy pomagać bezdomnym. Mówię, dobrze, chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? No nie, ja nie, ale Kościół powinien. Aha, nie, to dziękuję. Bo to nie o to chodzi. Jest 1000 rzeczy, które moglibyśmy robić jako Kościół. Pytanie jest, co ty zrobisz? Weźmiesz za to odpowiedzialność? To zrób. A my ci w tym pomożemy. Chcemy iść szerzej. Szerzej oznacza też szerzej, jeżeli chodzi o nasze zasoby, o nasze możliwości finansowe, o rzeczy, które mamy, które możemy dać, swój czas, swoje majątności. Chcemy iść szerzej niż do tej pory. Po trzecie, Kościół w drodze do Kościół głębiej. Nie chcemy być czasem o kościele w Afryce. Mówi się nieładnie i nie uważam, że tak jest, ale mówi się, że kościół w Afryce jest na kilometr szeroki i na centymetr głęboki. A my wszyscy, którzy byliśmy w Afryce, wiemy, że to nie jest prawda, że to jest po prostu inny sposób trochę myślenia o życiu, o Kościele, o społeczności, ale my chcemy być Kościołem, który nie tylko idzie dalej i szerzej, ale chcemy być Kościołem, który idzie głębiej. To znaczy chcemy cały czas stawać się, patrzeć na to, co w nas jeszcze wymaga zmiany i stawać się bardziej podobnymi do Jezusa z dnia na dzień. Nie chcemy tylko sięgać nowych ludzi, ale chcemy też stawać się wewnętrznie coraz bardziej do Jezusa podobni. Po czwarte, Kościół w drodze to Kościół, który idzie wolniej. Wiem, że was z tym może zdziwię, może to jest nieintuicyjne, ale pozwólcie wyjaśnić, co mam na myśli. Wolniej to znaczy być z Jezusem. Wolniej to znaczy, chcemy robić czas, miejsce na bycie z Jezusem. Nie tylko o Nim opowiadać, nie tylko dla Niego działać, ale również jako Kościół umieć zwolnić, zatrzymać się, przystopować i uczyć się tego, jak w ciszy przed Bogiem indywidualnie i jako społeczność. Nie lecieć jak wariaci, ale też zatrzymać się i powiedzieć, okej, może tu musimy zwolnić, może tu musimy zrobić przestrzeń. Może potrzebujemy wolniej trochę po to, żeby siebie samych nie pogubić, po to, żeby, jak ktoś kiedyś powiedział, nasze dusze mogły nadążyć za naszym ciałem. I wreszcie piąte. Kościół w drodze to Kościół wspólniej. Wiem, że myślicie, że nie ma takiego słowa. Zaskoczę was. Jest. Mogłem powiedzieć razem, ale wspólnie jest ładniej. I słownik pokazuje, podaje to, że można tak powiedzieć. Więc uchwyciłem się tego i pomyślałem sobie, jak zapomnicie te cztery, to pewnie to zapamiętacie, bo wspólnie jest takie, które trudno jest zapomnieć. Ale wspólnie to znaczy, że każdy z nas chce iść obok kogoś. My nie chcemy iść osobno. Między innymi dlatego chcemy iść wolniej. Bo żeby gdzieś dojść razem, trzeba czasem zwolnić. Mieć czas dla drugiego człowieka, mieć czas dla siebie. I chcemy jako Kościół w drodze iść wspólniej. To znaczy iść bardziej wspólnotowo, towarzyszyć sobie nawzajem w relacji z Jezusem, być zaangażowanym w życie innych ludzi, ale też jako Kościół wspólnie, to znaczy mamy trzy społeczności i żadna z tych społeczności nie jest osobną wyspą. Jest specyficzna, ma swój sposób funkcjonowania, ale tak jak dzisiaj spotykamy się wspólniej, tak będziemy spotykać się wspólnie, jak Pan Bóg pozwoli, po to, żebyśmy ciągle mogli pielęgnować to, że razem najlepiej. Hej, 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 jak to głosiła pewna piosenka. Ale to nie jest wszystko, co wspólnie można powiedzieć, co chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Ale ja zamilknę. Poproszę dyrektora Fundacji ProEM, pastora Władysława Dwulata, żeby poprowadził nas w tym wspólniej i na koniec
dzięki.
Jego rozważania troszeczkę...
Dzięki, Rafale, ryzykujesz wiele, oddając mi teraz mikrofon, ale mogę słuchać jej i słuchać i dla mnie to jest ogromna radość, że możemy wspólnie iść w tę samą stronę. Taka sytuacja. Kiedy mój wnuk Borys był małym wnuczkiem, przyszedł kiedyś do mnie, przyniósł orzecha i mówi: dziadek, pęknij mi tego orzecha. Myślałem, że skoryguję go, no bo to pęknij, co to za zachwaszczanie języka, ale pomyślałem sobie, że w tym jest dużo ciekawych myśli i nie skorygowałem go. Ciebie też nie chcę korygować, Rafał, w tym wspólniej, bo rzeczywiście można wyczytać to w słowniku, chociaż to stworzyła sztuczna inteligencja, to użycie tego słowa wspólniej, to jest stopniem wyższym od przysłówka wspólnie, ale jest to forma rzadko używana w mowie potocznej. Częściej używamy bardziej wspólnie lub zmieniamy konstrukcję zdania. Jednak formalnie i gramatycznie jest poprawne, oznaczając bardziej wspólnie.
O,
jest. W większym stopniu wspólnie. Przykład? Moglibyśmy się wspólnie zaangażować w projekt. Choć brzmi to niezręcznie, bo ładniej brzmi, moglibyśmy się zaangażować w projekt bardziej wspólnie. Mnie wspólnie się bardzo, bardzo podoba i chciałbym, nie korygując pastora, ale dodając do tego wspólniej trochę takich treści, które są nam bardzo bliskie. Otóż od jakiegoś czasu myślimy o tym, jak to zrobić, żeby wspólnie, żeby razem, żeby nasza społeczność w Tomaszowie spotykająca się na ulicy Jerozolimskiej dwa razy w niedzielę spotykała się razem gdzieś w jakimś nowym być może miejscu. Czy jest to możliwe? Wierzymy, że jest to możliwe. Czy my z nami znajdziemy? Nie, ale wspólnie pewnie damy radę. To takie trochę wyzwanie na początek tego roku, żeby myśleć i modlić się częściej niż dotychczas i angażować się w to poszukiwanie miejsca. Szkoła dla nas jest fantastyczna, otwarta, jest zgoda, żebyśmy tutaj spotykali się w niedzielę. Jerozolimska tętni życiem młodych ludzi, świetlicą środowiskową. Byliśmy tam raz, zabłądziliśmy z moją żoną na spotkanie młodzieżowe. 70-80 osób młodzieży, fantastyczne. Mówię do młodzieży, zabierzcie Jerozolimską dla siebie, a my będziemy spotykali się może na razie w szkole przez jakiś czas, a może znajdziemy w Tomaszowie takie miejsce, w którym i świetlica środowiskowa, i młodzież, i my będziemy mogli wspólnie spotykać się i chwalić Boga. Mnie to wyzwanie się bardzo podoba. Nie wiem jak wam, kochani. Damy radę. Ja wiem, że jest tutaj wystarczająco dużo potencjału, pieniędzy, czasu, poświęcenia, żeby tak właśnie było. No ale mamy Łódź. Pojechaliśmy do Łodzi dwa razy teraz jesienią. Na każdym spotkaniu było, jeżeli nie mniej niż 100 osób, to więcej. W Tomaszowie, kiedy mieliśmy Jerozolimską, było nas 50, 60. Tam są zdjęcia. To jest taki obraz tego, co było i co chcemy przywołać w pamięci, bo wynajęte miejsce w Łodzi, ono jest fajne, ale byłoby fajnie, gdyby Łódź miało swoje miejsce, prawda, łodzianie? Żebyście mieli tam swoje miejsce, byłoby fantastycznie. A Piotrków? No ktoś powie, no gdzie, dopiero półtora roku, czy dwa lata, tam cztery lata obecności. To nie jest kwestia długości, to nie jest kwestia ilości czasu spędzonego w tym miejscu. Ale wierzę, że tak jest, że Pan Bóg w Piotrkowie również ma miejsce, w które nie tylko będziemy mogli wynajmować, tak jak dotychczas, ale że wspólnie będziemy mogli robić rzeczy, które Bóg postawi przed nami jako zadania. A więc Piotrków? Działamy dla Piotrkowa i robimy wszystko, żeby Piotrków mógł wspólnie również mieć podobne miejsce. A Rawa, a Opoczno, już o tym nie chcemy mówić. Kochani, jakieś 20 ponad lat temu z kruzerami pojechaliśmy na wyjazd misyjny do Salwadoru. Wtedy było nas garstka tutaj. Tamten kościół miał może dwa razy tyle, co nas jest tutaj, może 600, może 700 osób. I pytaliśmy, jak oni zakładają kościoły. No zaszokowali nas tym, co powiedzieli. Oni mówią tak, modlimy się i jest jakieś miasto obok, niedaleko i mówimy w naszej społeczności, słuchajcie, chcemy tam pójść z Ewangelią, to o czym słyszymy w tej chwili. I zapraszamy ludzi, żeby się tam przeprowadzili. Jak to mówię, przeprowadzili? No tak, po prostu. Często zdarza się tak, że 50-70 rodzin na dwa lata przeprowadza się do miasta, w którym chcą założyć kościół. Myślę, to się nigdy nie wydarzy u nas, a zwłaszcza wtedy, kiedy myśleliśmy. Ale kto wie, jak na razie mamy w naszej społeczności ludzi, którzy przyprowadzili się do Tomaszowa, żeby z nami być.
I do Łodzi.
I do Łodzi, i do Piotrkowa. A może ktoś z nas, z was, wspólnie chciałby zaangażować się w tych miejscach. Jesteśmy gotowi, nie tylko gotowi, ale modlimy się o to, żeby to był taki rok, kiedy bardziej będziemy wspólnie rozmawiać o rzeczach, które Pan Bóg przed nami stawia jako zadanie. Chciałbym powiedzieć i zostawić takie wyzwanie. Tam z tyłu, pod tymi zdjęciami, będą takie tacki z orzechami. Jeżeli chcielibyście pomóc nam pęknąć tego orzecha, rozgryźć, wspólnie zaangażować się w to, żeby w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie, w Opocznie, w Rawie, żebyśmy mieli swoje miejsca, modlić się o to. Weźcie takiego orzecha, włóżcie to w miejsca, które będzie wam najbardziej przeszkadzał. Do torebki, tam gdzie najczęściej zaglądamy, drogie panie, do kieszeni, gdzie nosimy portfel, drodzy panowie, żeby sięgając do tego natrafić na orzecha. A co znaczy, że pomodlimy się, westchniemy do Boga. Panie Boże, prosimy Ciebie, pomóż nam znaleźć, wypchnij nas w tą stronę, być może trzeba będzie zrobić coś, co jest zupełnie ekstraordynaryjne dla nas w tym wszystkim, co robimy. Zechcemy pójść bardziej wspólnie i spróbować rozgryźć tego orzecha, który wierzymy jest też Bożego pochodzenia w naszych myślach i w naszych modlitwach. To nie jest tak, że potrzebne jest jakieś nowe wyzwanie na nowy rok. To jest coś, o czym rozmawialiśmy w gronie starszych przywódców naszej misji, że skoro Pan Bóg podarował nam tyle dobra w postaci ludzi, którymi wy jesteście, to może podarować to dobro dla innych w tych miejscach, w których gdzieś jesteśmy obecni. A więc, kochani, damy radę wspólnie? Niech was Bóg błogosławi w tym wszystkim.
Kościół w drodze znaczy dalej, szerzej, głębiej, wolniej i wspólniej. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, za tydzień w Tomaszowie spotkamy się tutaj, w tym miejscu. Będziemy tu się spotykać, na jednym nabożeństwie, ale nie, mamy nadzieję, że nie na długo. Już chcemy wspólniej, ale tutaj będziemy od tej pory troszeczkę koczować, bo chcemy wyjść z tego, co znane. 20 lat temu nie wychodziliśmy znikąd, po prostu nie mieliśmy niczego. Trafiliśmy do budynku, który był dla nas i w tamtym miejscu zawiązała się społeczność. Dzisiaj mam takie poczucie, że jak długo będziemy siedzieć w tym samym miejscu i wracać tam, to będziemy cały czas myśleć, że coś mamy. A wydaje nam się, że tak naprawdę Pan Bóg ma dla nas troszkę więcej i potrzeba zrobić więcej miejsca, więcej przestrzeni, więcej miejsca dla kolejnych osób, które mogą znaleźć Chrystusa. Arleta, Iza, Maja, Michał, takie osoby jak oni potrzebują wspólnoty, potrzebują miejsca, w którym będą mogli poznawać Jezusa i za chwilę będziemy świadkami ich chrztu, ich publicznego pójścia w drogę za Jezusem. Ale chcę też zapytać, co z Tobą? Co z Tobą? Jeżeli wciąż masz pytania czy wątpliwości co do tego, kim jest Jezus, to przez następne tygodnie będziemy dalej kontynuowali naszą podróż za Jezusem w Łodzi, w Piotrkowie i w Tomaszowie. I zapraszamy Cię do kościoła w drodze, żebyś razem z nami szedł, razem z nami go poznawał, tak jak Arleta, Iza, Maja czy Michał. Pamiętaj tylko, że kiedy zostawisz to, co dla ciebie dzisiaj najważniejsze i wyruszysz w drogę za Jezusem, On nada twojemu życiu nowy, wieczny cel.